Wolna antena. Radia Wnet.
Pokój dobro. Hubert Czarnocki, moim gościem jest dzisiaj dziennikarka Ludwika Kopytowska, z którą porozmawiam o jej nawróceniu, feminizmie, blogu Z Marią przez życie i Pięknie kobiety. Witaj.
Dzień dobry.
Jakie jest serce kobiety?
Tajemnicą. To mówię ja z takiego kobiecego punktu widzenia, bo moje serce nie było takie kobiece całkiem niedawno, a w zasadzie w 2012 roku dopiero poznałam, jak może być piękne serce kobiety, kiedy jest prowadzone przez Boga.
No ale co się tutaj przyczyniło do tego, że tak, to tak ze środy na czwartek na przykład się zadziało, że poznałaś, jakie jest serce kobiety?
Tak, to było w zasadzie, no, może nie ze środy na czwartek, ale to była taka radykalna zmiana, szybka i gwałtowna. W zasadzie ja byłam jeszcze na studiach bardzo daleko od Boga. Można by powiedzieć, na drugim krańcu, w sensie, że ja byłam jedną z takich tych osób. Myślę, że gdybym się nie nawróciła, to byłabym właśnie teraz jedną z tych takich osób, które ubierają się na czarno, chodzą na takie różne marsze z transparentami, wykrzykują takie różne słowa, pełne nienawiści, wulgaryzmów i takie obsceniczne. No byłam taką osobą, ja nosiłam krótkie włosy, ubierałam się na czarno, w jakichś tam dżinsach, no, imprezowałam. Były to wulgaryzmy, alkohol. Także to, ja wiem, jak jest być po drugiej stronie. I jak się wtedy człowiek czuje i jak się zachowuje. No, ja się czułam fatalnie. Ja nie widziałam sensu w życiu. Nienawidziłam siebie i wszystkich ludzi. Swojego życia oczywiście też. I w zasadzie szukałam tego Boga, chociaż no, nie nazywałam to jeszcze Bogiem. Znaczy ja wierzyłam, kiedy byłam dzieckiem, byłam u pierwszej komunii. W zasadzie bierzmowanie to już było takie pożegnanie, bo przed bierzmowaniem miałam taką bardzo trudną sytuację rodzinną, bo zmarł mój ojciec bardzo nagle i to mnie tak bardzo mnie to zraniło, zabolało. To było takie no, traumatyczne przeżycie. I ja pamiętam jeszcze wtedy się tak modliłam, żeby Pan Bóg go uzdrowił, bo zmarł na zawał bardzo, bardzo nagle. Bardzo młody człowiek, 36 lat miał. I pamiętam, że się tak modliłam, że Panie Boże, uzdrów go, ja Ci będę tak dziękować. I, no tak po dziecinnemu się modliłam. No, nie wiedziałam, jak się można bardziej modlić. No, ale Pan Bóg nie wysłuchał tej mojej modlitwy. Ja się tak obraziłam. Ja sobie tak wtedy pomyślałam, że skoro ty mi tak robisz, no to ja ci tak zrobię. I tak się odsunęłam. Przestałam w ogóle chodzić do kościoła, modlić się. Stałam się taka bardzo agresywna, w sensie też w stosunku do księży. Ja to się z nich śmiałam, że to są ci czarni pedofile, co oni tam na tacy chcą. Takie hasła, takie banalne, takie głupie hasła. No i byłam taka pozamykana i taka dziwna. No ale gdzieś tam szukałam Boga, duchowości. No to zaczęłam szukać właśnie takich duchowości New Age. O, szukałam w takich jakichś kryształach. Kryształy mi powiedzą, jak mam żyć, albo jakieś karty, albo wróżki, albo horoskopy mi powiedzą, jak mam żyć. Ale to mi nic nie dawało. To mi nie dawało szczęścia, miłości, poczucia bezpieczeństwa. No a kiedy już tak szukałam, oglądałam takie różne filmy, różne, naprawdę przeróżne rzeczy. Właśnie w takich klimatach duchowych. Miałam taką bardzo dobrą przyjaciółkę na studiach. Nadal się przyjaźnimy. Ona jest nadal z takiej bardzo pobożnej rodziny. Ona też taka jest pobożna. I ona tak zawsze się mówi, że się będzie za mnie modlić. Tolerowała te wszystkie takie moje głupie teksty, takie komentarze o księżach i kościele. Ona to jakoś tak znosiła z pokorą. No i pewnego dnia po prostu poleciła mi jakieś tam kazania. To były wtedy księdza Pawlikiewicza. I ja już wtedy wszystko słuchałam, oglądałam, taka byłam, cały czas szukałam czegoś, nie wiem, co ja chciałam. No i mówię, no dlaczego nie? No już mogę sobie nawet księdza posłuchać. Już wtedy, coś już chyba wtedy się we mnie zmieniło, że ja w ogóle, to już była łaska, że ja w ogóle chciałam to obejrzeć. No bo innym razem to będzie, no jakieś księdza, ja nie będę słuchać, co mi będzie tam mówił, jakiś ksiądz, no tam wie o życiu. No ale, no, no, no dlaczego nie? No ona mówi, że się potem dobrze czuje, że takie ciekawe myśli, że taki mądry. Mówię, no dobra, no to ja też chcę się dobrze czuć i mieć ciekawe myśli i być mądra, no to posłucham. No i dosłownie to było, no ja nie wiem, no. Przesłuchałam jedno tam, jakieś tam, to nie było kazanie takie z kościoła, to były takie bardziej wykłady i tak zaczęłam słuchać i... Przesłuchałam jedno i kolejne i to dosłownie minęło, no ja wiem, kilka dni, no na pewno nie tydzień, ale w pewnym momencie tak słucham, to był tak, pamiętam, to był taki wieczór, no jestem w pokoju w akademiku, słucham sobie tam na słuchawkach i mam wrażenie, że on mówi po prostu do mnie, że ta cała, ten cały problem, który on wtedy opisywał, on jest o mnie. To wszystko były moje, wszystkie były moje cechy i ci ludzie, którzy go słuchają, w zasadzie to jest tylko takie tło, bo to wszystko jest skierowane no, prosto do mojego serca. I to było tak, pierwszy raz wtedy tak poczułam, że chyba to jest to, że to jest to, że to mnie tak wypełnia, to mnie tak, że on mnie tak rozumie. I po prostu przesłuchałam to, przemyślałam sobie, to dosłownie minęło, ja wiem, pół godziny. I wtedy zrozumiałam, że Bóg jest. I że On jest realny, prawdziwy. I że te wszystkie przykazania, które nam dał, nie mają na celu nas ograniczać w takim znaczeniu, że nie daje nam całkowitej wolności i coś nam zabiera. Ale że właśnie dzięki tym przykazaniom my możemy żyć dobrze, szczęśliwie, mądrze, pięknie. No i zaraz tam po 3 dniach chyba poszłam do tej przyjaciółki i mówię, pójdziesz ze mną do kościoła, bo chciałam się wyspowiadać. Ona była w takim szoku. Tak na mnie popatrzyła, mówi, okej, dobrze, spokojnie, pójdziemy. A ja tak płakałam strasznie w tym kościele. Ja w ogóle nie wiedziałam, co ja mam powiedzieć. Ja się bałam, że mnie ksiądz wyrzuci z konfesjonału. Ona mówi, ksiądz ci nie może wyrzucić z konfesjonału. Jak on cię wyrzuci, to ja mu tam zaraz coś powiem. No tak, tak mi mówiła. Ale... I ona do mnie mówi, już jesteśmy przed spowiedzią, ona do mnie mówi, módl się do Ducha Świętego. Ja mówię, tak myślę, ja nie wiem, co to jest Duch Święty, jak ja mam się do Niego modlić. Ona mówi, módl się do Ducha Świętego. Ja mówię, dobra, Duchu Święty, ja nie wiem, co ty jesteś, kto, no ale to mi pomóż w tej spowiedzi. No z tej spowiedzi to ja w zasadzie pamiętam tylko, że bardzo dużo płakałam. Nie pamiętam, co się tak konkretnie działo, no ale to wszystko z siebie wyrzuciłam i kiedy poszłam do komunii, ksiądz powiedział, ciało Chrystusa. Ja tak na Niego patrzyłam. I ja wiedziałam, że to jest Jezus. Ja nie musiałam wierzyć coś tam. Po prostu wiedziałam i powiedziałam amen. Tak, to jest Bóg. Także i od tamtego momentu, od właśnie tego roku 2012, no zmieniłam się o 180 stopni. Moje życie się zmieniło. Teraz już nie mam krótkich włosów, mam długie. Chodzę w sukienkach.
A właśnie widzę.
I w ogóle propaguję też taką modę kobiecą. Taką właśnie kobiecą kobiecość. Czyli te sukienki, delikatny makijaż, taki do podkreślenia urody, zadbane paznokcie, buty na obcasie, dodatki kobiece. No w zasadzie nie wiem, jak to się stało, ale udało mi się poznać taką bardzo wyjątkową kobietę, Anetę Ciężary, która zajmuje się takim sklepem Twe sukienki, sklep bez spodni. I mnie ta nazwa tak zaintrygowała, sklep bez spodni. No ja mam takie postanowienie, że nie będę chodzić w spodniach. No i udaje mi się, nie chodzę. No i ona ma taki właśnie bardzo ciekawy sklep, który działa na zasadzie wydarzeń. Nie jest ani internetowy, ani stacjonarny. Po prostu przyjeżdża, rozlokowuje się gdzieś w Warszawie z ubraniami, z dodatkami. Można pić kawę, herbatę, porozmawiać. Przychodzi pani poetka, jest pani wizerzystka, fotograf, no i mamy taki babski dzień. No jest cudownie. Ja po prostu tam odżywam. No. Widzę, że to jest mi bardzo potrzebne. I wielu kobietom pewnie też, no, że tak jesteśmy schłopiałe trochę.
A jaki ty obraz siebie miałaś w tej poprzedniej epoce swojego życia, że kim ty jesteś, jaka jesteś?
O, no ja byłam taka zbuntowana. Ja tak chciałam wszystkim coś tam, ja nie wiem, udowodnić. Oczywiście byłam taką feministką, ale to tak mi się śmiać teraz z siebie, bo no, to jest feminizm działa na takiej zasadzie, że kobiety nienawidzą mężczyzn i chcą równouprawnienia kobiet, tylko one się do tych mężczyzn upodabniają. I one zachowują się jak mężczyźni, chodzą jak mężczyźni, mówią, przeklinają, piją, imprezują. I no, ale one chcą równouprawnienia kobiet. No tylko, że ja wiem, jak ja się wtedy czułam. No ja się, to było takie rozdwojenie, że ja w ogóle nie wiedziałam, kim ja jestem, co ja mam robić. Ja miałam wykładany na studiach gender, że płeć to jest tylko narzucona nam społecznie, że to nie chodzi wcale o płeć taką, z którą się rodzimy, że to jest kłamstwo. Ja miałam takie rzeczy na studiach i ja widzę, jak mi to wisieczkę z głowy zrobiło. I dopiero potem właśnie ja wiem, że ja sama z siebie bym się nie zmieniła tak. Z takiej właśnie, no, z takiej osoby, która nienawidzi siebie i gardzi sobą i innymi. Właśnie tak się zachowuje, tak schłopiało. Do takiej, no staram się być kobieta, nie? Ale już widzę, no nawet fizycznie, no ja się inaczej wyglądam i zachowuję niż wtedy. Ale to wiem, że ja bym sama z siebie bym tego nie mogła dokonać. To była łaska Pana Boga i to był taki proces oczyszczenia, który trwał i nadal trwa, nadal się czegoś uczę. Nadal się o czymś dowiaduje, doskonale się w tej kobiecości.
Opowiadałaś też o śmierci ojca, że mimo twoich modlitw zmarł. Czy teraz, po latach, widzisz jakiś sens tego wydarzenia?
W zasadzie ciężko mi powiedzieć, czy widzę sens, czy dobrze, że umarł. No, oczywiście, że niedobrze. No, był dobrym człowiekiem i to był bardzo bolesny cios dla całej naszej rodziny. Nie wiem, kiedy odkryję ten sens. Może dopiero na tamtym świecie dowiem się, dlaczego tak musiało być. No, będę za nim tęsknić. Bardzo niedawno był Dzień Ojca. No i to jest dla mnie takie przykre i bolesne. No, ja wierzę, że on tam gdzieś jest w niebie, że się nami opiekuje. Odwiedzam go na jego grobie. Modlę się za niego i mam nadzieję, że nam pomaga, że chroni nas. Skoro nie może być już tutaj fizycznie. Ale też to cierpienie, no nie wiem, ja nie chcę tak mówić, że cierpienie uszlachetnia, czy daje jakąś mądrość. No nie wiem, no nie czuję się specjalnie mądrzejsza, dlatego że mam taką stratę. Ale no, może też lepiej można zrozumieć ludzi, którzy właśnie przeżywają podobne takie sytuacje. Tak mi się wydaje, no ale to też nie chcę też generalizować. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Czasami modlimy się i jest inaczej. No ale to też jest wola Boża, tylko my po prostu jej nie znamy.
Masz teraz jakiś swój konkretny wzór kobiecości?
No moim wzorem kobiecości jest Maryja. Takim niedoścignionym ideałem. No, staram się tak od niej właśnie czerpać. I to też powiem taką ciekawostkę, bo dwa lata temu dowiedziałam się, że jest ktoś taki jak Święty Ludwik. No to oczywiście musiałam się zainteresować. Święty Ludwik to jakiś mój nieznany patron. Święty Ludwik de Montfort, który napisał taki traktat o niepokalanym nabożeństwie. Niepokalanym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny.
Traktat o doskonałym nabożeństwie do
Najświętszej Maryi. Tak, doskonałe nabożeństwie. No i jest tam opisane takie nabożeństwo, które polega na oddaniu się Panu Jezusowi przez ręce Maryi. I oddaniu się takie się nazywa niewola miłości. No ja tak sobie myślałam, niewola miłości. To nie brzmi zbyt dobrze. No, ja nie chcę być w jakiejś niewoli. Przeczytałam ten traktat tak z ciekawości i bardzo, bardzo mi się spodobał. Po prostu no, Maryja wyłania się jako ktoś niesamowity. Ktoś niezastąpiony. Ona musiała być w tym dziele zbawienia i ona jest taką współodkupicielką. No, gdyby nie było Maryi, nie byłoby Pana Jezusa. On by się nie narodził, no bo potrzebował właśnie kogoś takiego jak Maryja, niepokalanej matki, dziewicy. No i na podstawie tego traktatu odprawiłam te 33 dni takich przygotowań do oddania się. No i 34 dnia był ten dzień poświęcenia się Maryi. No i na znak, na taką pamiątkę noszę taką bransoletkę. No to jest taka zwykła bransoletka, ale Ona mi przypomina, że Maria zawsze ze mną jest i się mną opiekuje. Można też nosić cudowny medalik, to też jest w zasadzie to samo. Ale tak i czuję tą opiekę Maryi. Naprawdę wierzę, że mi pomaga i bardzo jest mi taka bliska.
A dlaczego twój blog na stronie Gościa Niedzielnego ma tytuł Z Maryją przez życie?
No bo właśnie też o tym pomyślałam, o tym oddaniu się, że ja bym chciała z Maryją iść do Jezusa, żeby Maryję trzymać za rękę i razem z nią iść przez życie, przez te wszystkie trudności, żeby nie być samemu, no bo my nie jesteśmy nigdy sami. No. Ja zawsze przed tym nawróceniem myślałam, że jestem sama, że nikt się mną nie interesuje, że nikt się mną nie opiekuje. No ale to nie jest tak, no jak sobie uświadomiłam, że Bóg jest, no to ja już wiem, że ja nigdy nie jestem sama, nawet jak mi się tak wydaje, że nawet jak jest ciężko, nawet jak są trudy i cierpienia, to powiem szczerze, że to, co wtedy przeżywałam, ta ciemność i cierpienia są nieporównywalnie gorsze, kiedy przeżywam teraz po nawróceniu jakieś trudy, cierpienia, które też są bardzo ciężkie, to nie jest łatwe. Ale wtedy to było po prostu taka ciemność, chaos i smutek i samotność. To tam było takie beznadziei, że człowiek tak żyje bez nadziei, że na nic nie czeka, że nic go już dobrego nie spotka, że świat po prostu dąży do samozagłady, wszyscy ludzie są jacyś dziwni, zdziczali, po prostu pełni nienawiści. Tak się to widzi, kiedy nie ma się Boga w sercu, ale kiedy Bóg przychodzi i odmienia człowieka, to widzi się, że jest nadzieja. Pomimo właśnie tego ogromu zła, które jest na świecie i cierpienia, jest nadzieja, jest Pan Bóg, który się nami opiekuje, jest Maryja, są święci, są też zmarli, którzy mogą się do nami wstawiać. Także jest o wiele łatwiej z Bogiem. To nie jest tak, że ja się nawrócę i teraz już nie ma cierpień, chorób i problemów. Są nadal, ale jest o wiele łatwiej.
Bo on idzie z nami, niesie z nami.
Tak.
Ciężar.
Tak.
To zaraz mu za to podziękujemy. Piosenką Dziękuję Ci, Jezu. Doświadczasz w swoim życiu czegoś takiego jak uzdrawianie wewnętrzne?
Tak, zdecydowanie. Ale to nie dzieje się tak, jak niektórzy myślą, że idę na jakąś mszę i coś mi się tam dzieje ze mną niesamowitego. No nie wiem, no nie chcę tutaj teraz ośmieszać ludzi, którzy chodzą takie mszy, bo one są bardzo takie pożyteczne dla ducha i ciała, ale w moim przypadku to jest tak, że Pan Jezus uzdrawia mnie z różnych takich zranień poprzez wydarzenia, które się dzieją w moim życiu. Na przykład mam różne takie sytuacje. No już teraz nie chcę wchodzić w szczegóły, ale na przykład jakieś takie wydarzenia, osoby, które napotykam i z początku wydaje mi się, że to jest trudne, że dlaczego tak się dzieje, że Bóg mnie karze, co On mi tutaj robi, jakąś taką trudną sytuację, nie wiem, nie rozumiem, boję się. Ale kiedy ta sytuacja się nagle kończy albo kiedy rozwiązuje się, ja dochodzę do wniosku, że ona mi była bardzo potrzebna, bo to mnie czegoś nauczyło. Coś złego się wtedy ode mnie oderwało, jakieś złe przyzwyczajenie czy złe myślenie zmieniłam. No i w zasadzie ta trudna sytuacja mnie wzmocniła i widzę, że Pan Bóg w moim przypadku właśnie tak działa, że uzdrawia mnie poprzez wydarzenia, poprzez osoby, które spotykam. Cały taki ciąg mojego życia jest takim powolnym uzdrawianiem, więc to uzdrawianie się chyba nigdy nie skończy, bo zawsze jest coś, co można poprawić, zmienić.
Ja bym jeszcze powrócił na moment do tego wątku feministycznego. Czy to nie jest tak, że za przyjęciem ideologii feministycznej nie stoi często jakieś głębokie zranienie ze strony ojca, albo po prostu jego nieobecność? Takie mam wrażenie, że tak często może być.
Tak, zgadzam się. No w moim przypadku to była właśnie nieobecność ojca. No też nie z jego winy, no bo po prostu go nie było fizycznie. Ale też jakieś takie zranienia z dzieciństwa, zwłaszcza ze strony mężczyzn. One są bardzo takie, dla kobiet są bardzo raniące i to tak nie załatwi się tego jakąś jedną terapią czy jedną rozmową. I to jest też, wydaje mi się, że to jest też takie niedowartościowanie kobiety, że ona nie wie, że jest piękna, że jest delikatna, że jest czuła. Może też nie ma takiego kontaktu z matką, może matka nie była taka czuła i delikatna i piękna i nie mówiła swojej córce, że jestem z ciebie dumna, jesteś taką moją księżniczką. Tego bardzo brakuje. No, ja widzę, że matki są bardzo często teraz zabiegane. No i też nie mogę ich winić, bo takie jest życie, ale no, musi być ten czas matka, dziecko, żeby ona nauczyła dzieci żyć. No bo kto inny nauczy dzieci żyć, jak nie rodzice? No, nauczyciele są tylko od uczenia jakiejś konkretnej wiedzy, umiejętności, a życia uczą rodzice. I wydaje mi się, że tego bardzo brakuje. No i chłopcom i dziewczynkom właśnie uczenia się tej roli naszej, jaka jest. I to nie jest tak, że społeczeństwo tutaj teraz narzuca jakieś role, że ja muszę być kobietą, więc muszę nosić sukienki, muszę się tak zachowywać, muszę tak. Nic nie muszę. Mam po prostu być sobą, a ja odkryłam, że moje bycie sobą jest właśnie w noszeniu sukienek, ubieraniu się kobieco, w długich włosach. To wtedy, kim byłam, kiedy miałam krótkie włosy, chodziłam w spodniach podartych, w jakichś trampkach, to nie byłam ja. Ja wiem, że to nie było ta osoba, która jest prawdziwa we mnie, w środku. I też wydaje mi się, że też tego brakuje. No, można przecież chodzić w spodniach, ja nie zabraniam nikomu chodzenia w spodniach kobietom. I one czują się w tym doskonale, czują się sobą i no i świetnie, no i super. Ale ja wiem, że ja wtedy nie byłam sobą i musiałam po prostu odkryć to, kim naprawdę jestem, też jako kobieta. I to, no to Bóg zdziałał cuda. Moje życie to jest dowód na istnienie Pana Boga.
Powiedziałaś, że często mamy nie mówią swoim córkom, że są piękne, że są księżniczkami, ale nawet gdyby powiedziały, to pewnie nie miałoby to takiej siły i wymowy, jak gdyby zrobił to ojciec.
Mm-hmm, tak, zgadzam się. Ojciec ma taką moc z nadania od Boga. Nie wiem, jak to wyjaśnić, ale ma taki autorytet. Kobieta też ma autorytet matki, ale ojciec ma takie zadanie, że ojciec w rodzinie dla mojego dziecka to jest jak Bóg. On jest jakiś taki wielki, wysoki, mądry, silny, on tak wszystko umie, ten mój tata. No, takiego małego brzdąca to ojciec jest no, właśnie jak Bóg. No i kiedy taki Bóg w cudzysłowie mówi ci, że jesteś piękna, no to po prostu ty rozkwitasz. Ty już wiesz do końca życia, że ty jesteś piękna, bo twój Bóg, ojciec ci powiedział, że ty jesteś piękna. I taka jest rola ojców, że muszą powiedzieć to swoim córkom, bo one później pójdą do innych mężczyzn i będą się pytać, czy ja jestem piękna. Pójdą do jakichś chłopaków i będą oddawać swoje ciało, żeby przez chwilę poczuć się piękną, że on jej powiedział, że ona jest piękna. A potem ją wyrzuci, no bo mężczyźni nie szanują takich kobiet, które też same siebie nie szanują. A kiedy ojciec powie kobiecie, że ty jesteś piękna, że ty jesteś moją księżniczką, że ty jest po prostu, no ja bym dla ciebie wszystko zrobił, jesteś dla mnie najważniejsza, jesteś moją perełką, to ona nie potrzebuje chodzić do jakichś chłystków, żeby poczuć się piękną. Ona ma tą wartość w sobie i taka jest rola ojca. No i, a kiedy tego ojca zabraknie, nie jesteśmy sierotami, mamy Boga Ojca, który nam to mówi cały czas. I to też mówię do tych wszystkich kobiet, które mają trudną relację z ojcem, albo tego ojca nie ma, albo nigdy nie było, że nie jesteśmy same, mamy Boga Ojca, który codziennie nam mówi, że ty jesteś piękna, ty jesteś ważna, ja cię potrzebuję. Ja cię nie ty nie jesteś z przypadku albo z grzechu, bo to też można sobie tak pomyśleć, że ja to byłam z grzechu i teraz już moje życie będzie grzeszne. No nie, Pan Bóg cię zaplanował, On wszystko chciał. On chciał, żebyś ty była, żebyś się urodziła. Nie chciał tej grzesznej sytuacji albo tej trudnej sytuacji, która się pojawiła, ale chciał ciebie, no bo cię kocha. I kiedy się to doświadczy naprawdę, to serce kobiety rozkwita.
Zanim kształtowałem cię w łonie matki, znałem cię.
Tak. Dokładnie. No i ja też tego doświadczam, że im bardziej zbliżam się do Boga, tym bardziej rozkwitam, no, powtarzam, ale jednak te kwiaty mają coś, mają jakiś związek z kobietami. Kobiety lubią kwiaty, no, my jesteśmy takie trochę Ewy z ogrodu, Eden. Kochamy kwiaty, przyrodę. I tak, no właśnie coś w tym jest takiego, że kiedy się zbliżasz do Boga, to nie potrzebujesz szukać swojego potwierdzenia u ludzi, też uodparniasz się na krytykę i jakieś takie niemiłe, złośliwe komentarze na swój temat. Nie przejmujesz się tym, bo ty wiesz, znasz swoją wartość, ty masz Boga za ojca, masz najlepsze znajomości, jakie można mieć.
to pytanie, czy jestem piękna, i odpowiedź ojca pozytywna na nie córce, to jest nadanie tożsamości, prawda?
Tak.
To ojciec może nadać tożsamość zarówno synowi, jak i córce. Matka tego nie zrobi. O tym pisze między innymi Eldridge. Ty czytasz książki Eldridge'a, czy też jego żony, którą napisał z żoną, Urzekająca?
Ja przeczytałam książkę Urzekająca. Byłam nawet niedawno na konferencji Być kobietą urzekającą. No i niesamowita książka. Właśnie tak pokazuje, że świat nam wmawia, że musisz najpierw zrobić to i to, ubrać się tak i tak, zachować się tak, to osiągnąć, a wtedy dopiero, no, ewentualnie możemy cię zaakceptować i powiedzieć, że jesteś ładna, albo jesteś okej, albo jesteś w normie. No nie, no Pan Bóg nas kocha takim, jakim jesteśmy, z naszymi wadami i takich właśnie no, nieumalowanych, nieubranych elegancko w piżamie, płaczących, bo coś tam mamy, jakiś smutek. I On nas takich kocha, On nas takich akceptuje i dla Niego nie musimy się zmieniać. Ale kiedy przybliżamy się właśnie do Jego serca, to my chcemy się zmienić, bo widzimy, ile jest zła w nas. To jest tak jak otwieranie okna i wpuszczanie światła, to wtedy dopiero widzimy, jaki jest ból w naszym pokoju. To tak samo jest ze zbliżaniem się do Boga. Im bardziej się zbliżamy, tym bardziej widzimy, ile jeszcze jest w nas niedoskonałości i chcemy to naprawić, żeby jeszcze bardziej mu się podobać.
Zdarzyło ci się, że ktoś powiedział, że gdyby Bóg istniał, to nie byłoby na świecie cierpienia. Co mu powiedziałaś?
Akurat takiej sytuacji nie miałam, ale wiem, że są, że Pan Bóg zsyła cierpienia. Ja powiem szczerze, też tak uważałam, że Pan Bóg oczywiście zsyła całe cierpienie i zło i oczywiście nic z tym nie robi. Siedzi sobie gdzieś tam w chmurach i patrzy na nas jeszcze takim krytycznym wzrokiem. Ale to nie jest tak. No niestety, ale zło na tym świecie jest wynikiem grzechu. No a dobrze pamiętamy, kto spowodował grzech. No to człowiek jest tym nieszczęsnym winowajcą, podkuszony przez szatana. I to nie Pan Bóg zsyła zło i cierpienie. Bo niektórzy mówią, że właśnie, a dlaczego Pan Bóg nic nie robi, jak małe dzieci są chore na raka i umierają? Nic go to nie obchodzi. No, Pan Bóg jest tam w tym cierpieniu i On płacze razem z rodzicami. I nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. No, dlaczego niektórzy ludzie umierają, a są dobrzy, a źli, tak w cudzysłowie źli, że żyją i się mają całkiem świetnie. No, to wszystko się okaże po drugiej stronie, jak to tak naprawdę było z tymi dobrymi i złymi. I nie wiemy, czy dobrze, że ktoś umarł, czy źle. No, dla tych, tak jak czytam takie historie albo oglądam wypowiedzi ludzi, którzy mieli tę okazję być przez chwilę na tamtym świecie, nikt z nich nie chce wracać tutaj. Także my możemy mówić, jak źle, że oni umarli, jak nam ich jest szkoda. A oni tam są tak szczęśliwi, że oni nie chcą tu wracać. Płaczą i proszą, nie posyłaj mnie z powrotem. Ale w niektórych przypadkach jest tak, że po prostu muszą jeszcze wrócić na ziemię i coś załatwić jeszcze dla Pana Boga.
Jest taki były kibic Lechii Gdańska, Andrzej Dufek, który uległ poważnemu wypadkowi i w czasie operacji widział już siebie z perspektywy sufitu. Mhm. I opowiadał, że słyszał, jak pielęgniarka mówi do tego mężczyzny, którego operuje, panie profesorze, i mówi, tak później wspominał, że miał taką refleksję w głowie, będąc tam już poza swoim ciałem. Tacy poważni ludzie nad kawałkiem mięsa się zastanawiają. Bo oni się zastanawiali, z której strony przyciąć wątrobę, czy z tej, czy z tamtej.
No i to jest takie śmieszne, no bo naprawdę perspektywa się bardzo zmienia, tak mi się wydaje, kiedy już jesteśmy po tej drugiej stronie. Już nas nie ogranicza ciało, już mamy wolną duszę, w zasadzie mamy jakby lepsze poznanie tego, jaka jest rzeczywistość, niż to takie nasz padł łez, który tutaj mamy. Więc tak jeszcze wracając do tego cierpienia, też czasami jest tak, że cierpienie w naszym życiu jest wynikiem grzechu, takiego bezpośredniego, no bo jeżeli mąż zdradza żony i cierpią przez to dzieci, no to widzimy taki namacalny skutek jego grzechu, co skutkuje cierpieniem dzieci, żony i też pewnie jego, no bo nie wydaje mi się, że ci ludzie są tak naprawdę do końca szczęśliwi. Ale są też właśnie takie cierpienia, że my nie wiemy dlaczego niewinni ludzie, wypadek, śmierć, choroba, kalectwo. Nie wiemy, dlaczego. Nic złego nie zrobił. ale też przypomina mi się postać świętego ojca Pio, który też bardzo, bardzo jest mi bliski. On też cierpiał i on też nic nie zrobił, nie zrobił nic złego. Miał straszne rany, które go bardzo bolały. Przez 50 lat je nosił i nigdy się nie skarżył. I tacy ludzie, wydaje mi się, że są nam zesłani po to, żeby nas zawstydzać trochę, że my patrzymy na tych świętych, oni tak, oni prosili Pana Jezusa o cierpienie, chcieli cierpieć dla Niego, żeby Mu wynagrodzić za grzechy całego świata. A my tak czasami mamy jakąś tam taką małą trudność i już narzekamy. To też jest znamienne, że w tym roku jest stulecie objawień fatimskich, a Maryja prosiła dzieci, żeby pokutowały. Modliły się i pokutowały. Modliły się na różańcu. No i co te małe dzieci, tam 7-10 lat, mogły zrobić? One się sznurkami obwiązywały, pokrzywami biły. No i to jest takie... My tak myślimy, no ale co te dzieci zgrzeszyły? No przecież one nie miały żadnych... No jak co one tam miały za grzechy? No to są dzieci. A one chciały cierpieć. Chciały cierpieć, chciały wynagradzać sercu Maryi i pokutowały za grzechy innych ludzi. I to jest właśnie takie niesamowite, że z cierpienia Pan Bóg może wyprowadzić naprawdę niesamowite dobro, niesamowitą łaskę. I też no, wydaje mi się, że trzeba po prostu czasami przeczekać ten trudny okres, przecierpieć to do końca, bo wtedy może się okazać, że to było nam bardzo potrzebne. I nie tylko nam, ale też innym ludziom. Bo też miałam taką sytuację, że ja miałam taką trudność i tam jakieś takie różne ciężkie sprawy, a w międzyczasie moja przyjaciółka miała jeszcze ciężej. Ja wtedy mogłam ją zrozumieć, mogłam jakby wczuć się w jej sytuację i pomóc jej. Ona potem była mi bardzo wdzięczna. I to buduje więź i to jest takie, no, wydaje mi się też taką podstawą miłości, że ile możemy ofiarować do drugiej osoby. Też właśnie no, zapominając o sobie, o swoim cierpieniu, a skupiając się na tej drugiej osobie. Nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem.
Były jakieś rekolekcje, warsztaty, wydarzenia, książki poza wspomnianą i rzekającą, które miały dla ciebie szczególne znaczenie?
Tak, bardzo dużo. Między innymi na studiach już zaraz po nawróceniu odkryłam właśnie świętego ojca Pio. Bardzo się tak z nim zżyłam. Nawet miałam okazję być we Włoszech, tam w Petrilcinie, tam gdzie on mieszkał, żył, sprawował mszę. No niesamowite, naprawdę. Niesamowita postać. Byłam też na takich rekolekcjach ignacjańskich tego pierwszego jakby etapu. Też bardzo dużo mi dały. Pokazały mi, że Bóg jest samym dobrem i samą miłością. I stworzył nam taki piękny świat. Jak taki duży plac zabaw, żebyśmy tylko się kochali. No ale no niestety jest jak jest. No. Musimy dążyć do tego dobra. Było też dużo takich rekolekcji, takich weekendowych. No, ciężko mi teraz sobie przypomnieć, ale jeśli mam okazję, to przyjeżdżam. Czytam jakieś książki duchowe, często też Żywoty Świętych, o życiu Maryi, o Pasji Chrystusa. Też jestem związana z Ruchem Czystych Serc. Jestem animatorką w Katowicach, w Katowickim Ruchu Czystych Serc. Także ta duchowość też jest mi bardzo bliska. Tak samo postać błogosławionej Karoliny Kuskówny i Jana Pawła II, którzy są patronami Ruchu Czystych Serc. Też miałam okazję być w zabawie, tam gdzie jest Muzeum Karoliny i Miejsce jej Męczeństwa. Także no... Bardziej wydaje mi się, bo rozumiem, że niektórzy ludzie też szukają Boga na takich ekstremalnych rekolekcjach, że chcą coś poczuć i pośpiewać. I ja to lubię. Ja też byłam na takich rekolekcjach, na takich mszach i to jest świetne, to jest wspaniałe, że można śpiewać i tańczyć dla Jezusa. To jest super. Ale ja staram się też Boga znajdować w takich codziennych rzeczach, codziennych malutkich znakach Jego obecności. Na przykład, że mi autobus przyjedzie na czas. Śpieszyłam, modliłam, Panie Jezu, proszę Cię, żeby mi przyjechał na czas. No i przyjechał, jest dobrze. No, dla niektórych może to być takie infantylne, ale dla mnie to są takie malutkie znaki Bożej obecności.
Właśnie miałem o to zapytać, wiesz, czy doświadczasz na co dzień prowadzenia Bożego, Jego miłości? Powiedziałaś tutaj o takim drobnym znaku, że na przykład modliła się, żeby autobus przyjechał na czas. A jest więcej takich różnych opowieści?
O, mogłabym opowiadać i opowiadać. Też ludzi, którzy mi Pan Bóg podsyła, to widzę, że to jest wszystko takie, że on mnie tak prowadzi w tym. Takie mam wspaniałe przyjaciółki w Katowicach i dziewczyny są po prostu no, takie moje duchowe siostry. A ja pamiętam, przyjechałam do Katowic rok temu, to tak się modliłam, nie jakoś tak specjalnie jakimiś nowennami, tylko tak sobie tak westchnęłam, Panie Jezu, tak chciałabym mieć jakieś koleżanki tutaj, bo dopiero się przeprowadziłam i tak nikogo nie znam. I tak podeślij mi jakieś tam, no takie dziewczyny, że mogła gdzieś wyjść na kawę, porozmawiać. No i po pewnym czasie właśnie zapisałam się do tego ruchu Czystych Serc i poznałam dzięki temu takie dwie wspaniałe dziewczyny. Cudowne. I naprawdę Pan Bóg daje mi więcej niż ja go proszę, bo chciałam tylko takie koleżanki, takie, żeby sobie porozmawiać. A dostałam najlepsze przyjaciółki, no po prostu siostry duchowe, niesamowite dziewczyny. Nie wiem, no dużo jest takich sytuacji. Widzę, że Pan Bóg jest bardzo hojny, tylko trzeba cierpliwie poczekać.
Opowiadałaś w naszej audycji o swoim nawróceniu. Każdy może się nawrócić?
Jeśli chce. Bo to jest właśnie ciekawe, że Pan Bóg ma w gotowości wszystkie łaski dla człowieka. Ale ta zmiana musi być w sercu. On musi powiedzieć tak, chcę. Ja miałam taką sytuację właśnie w tym momencie, kiedy oglądałam to nagranie z księdzem Pawlukiewiczem. Miałam taką myśl, że taki wybór w sobie poczułam, że albo jest Bóg, albo nie ma. I poczułam, że ja muszę zdecydować, że ja muszę podjąć tą ostateczną decyzję, czy idę za Bogiem, czy nie, czy uwierzę, czy nie. I ja powiedziałam tak, że wierzę. I w tym momencie po prostu ja poczułam, no ja nie wiem, jak ją to wytłumaczyć, że Jezus moje serce uzdrawia. Na takiej zasadzie, że je bierze w swoje ręce, że je obmywa, wyciąga kolce, bandażuje. No tak to... No to jest taki obraz trochę taki z wyobraźni, ale ja po prostu tak to poczułam, że on to wszystko obmywa, dlatego że ja powiedziałam tak, że otworzyłam mu drzwi swojego serca. I to może zrobić każdy człowiek, jeśli chce. Dla mnie to było takie właśnie niezrozumiałe. Jak można na przykład pójść do piekła? No przecież wystarczy tylko kochać Boga, to jest takie łatwe. No ale właśnie chodzi o to, że nie wszyscy ludzie chcą. Niektórzy nie chcą kochać i wolą nienawidzieć. Dlatego ta wolna wola, którą nam Pan Bóg dał, to jest takie nasze i błogosławieństwo, no i też przekleństwo, bo możemy powiedzieć Mu nie. No i jak powiem Bogu nie, to zostaje tylko pustka, ciemność, rozpacz i samotność, więc nie opłaca się.
Nie opłaca się zdecydowanie.
Nie.
Dzięki za rozmowę, dzięki, że przybyłaś, że chciałaś się otworzyć, podzieliłaś się kawałkiem swojego serca, swojego życia. Dzięki też za takie ciepło, które wyniosłaś w tę audycję. Moim gościem, moim i Państwa gościem była Ludwika Kopytowska. Z Panem Bogiem.
Dziękuję.
Tu Radio Wnet. www.radiownet.pl.
Witam bardzo.